Drodzy bracia i siostry, droga młodzieży i przyjaciele prawdy, radujemy się, że jesteśmy na sali tutaj, tak jakby w Szpajer, rozszerzona sala i nawet jeśli nie możemy przyglądać się statkom na Rynie, to możemy się radować, widzieć różne twarze braci z różnych krajów i nawet kontynentów. Moi drodzy, w tej chwili proponuję Wam refleksję na temat przysłowia zapisanego w proroctwie Jeremiasza, 31 rozdział, wersety 29 i 30, czyli Jeremiasza 31, 29, 30. Za onych dni nie będą więcej mówić, ojcowi jedli grona cierpie, a synów zęby ścierpły. Owszem, raczej rzeką, każdy dla nieprawości swojej umrze. Każdego człowieka, który by jadł grona cierpkie, ścierpną zęby jego. Przytoczone przez nas wersety są swego rodzaju wprowadzeniem do następnych, dobrze znanych wersetów, które mówią o nowym przymierzu, które zostanie ustanowione między Bogiem i narodem izraelskim. Według słów Jeremiasza, kiedy nowe przymierze wejdzie w życie, wtedy przysłowie to nie będzie już powtarzane ani w Izraelu, ani nigdzie indziej na świecie. To przysłowie, często wypowiadane przez ludzi, wyrażało ciągłość i ich zależność od grzechu. Pozwalało im ono wyjaśnić w każdej chwili, że trudne chwile, które przeżywają teraz, nie są spowodowane przez ich własne grzechy, ale że było to wynikiem niewłaściwego postępowania ich ojców. Cierpkie winogrona są synonimem złych uczynków, a może także złych słów. Prorok Izajasz na początku 5 rozdziału w swoim hymnie o winorośli mówi również o tych winogronach złej jakości. Porównuje naród Izraela do winnicy, a Pana Boga do winiarza, który się nią zajmuje. Czytamy o tym działaniu Boga w proroctwie Izajasza, 5 rozdział, wersety od 2 do 4. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Co za rozczarowanie! Zamiast zbierać dojrzałe i apetyczne owoce, zbierał on kwaśne owoce, które niektórzy tłumacze oddali jako dzikie winogrona. Bóg oczekiwał od swego wybranego ludu posłuszeństwa, prawa, sprawiedliwości, a zebrał nieposłuszeństwo, przelaną krew i krzyki cierpienia wyrażone w 7 wersecie. Za jego złe zachowanie, za złamanie przymierza zawartego na górze Synaj, Bóg karał Izraela, mając nadzieję na jego pokutę i powrót do tego przymierza. Przysłowie cytowane przez Jeremiasza sugeruje, że zęby ojców również ścierpły, że ojcowie byli najpierw ukarani. Ponadto wielkość ich winy spowodowała, że dzieci również poniosły karę. Wyrażenie mieć ścierpnięte zęby przez synów wyrażało dziedzictwo, czasami bardzo ciężkie dziedzictwo, jakie dzieci otrzymywały po rodzicach. Słowo ścierpnięte, czyli tutaj mowa o zębach, użyte w tym wersecie po francusku, oznacza irytację, nerwowość związana z niecierpliwością. to słowo przetłumaczone jako ścierpnięte użyte jest jeszcze w Starym Testamencie w innym kontekście, który pozwala lepiej zrozumieć jego znaczenie. Czytamy w Księdze Kaznodziei Salomona, 10 rozdział, 10 werset. Jeśli siekiera się stępi, to samo słowo, co irytacja, ścierpnięte zęby, czyli tutaj się stępi, a nie naostrzy się jej, trzeba zwiększyć wysiłek. Pożyteczna jest wtedy mądrość, by osiągnąć powodzenie. Ten sam werset w tłumaczeniu współczesnej Biblii francuskiej brzmi tak, jeśli nie naostrzy się stępionej siekiery, trzeba użyć dużo więcej siły. Rzeczywiście mądrość jest narzędziem sukcesu. Jak trudno jest pracować ze stępionym narzędziem? O ileż więcej siły trzeba włożyć w pracę z stępem narzędziem, aby uzyskać dobre rezultaty? O ile trudniejsze jest życie dla synów, którzy są obciążeni winami swoich rodziców? W tym wersecie znajdujemy również i rozwiązanie, a tym rozwiązaniem jest mądrość. Lepiej jest naostrzyć siekierę, niż się męczyć. Mądrość mówi, lepiej nie iść za złym przykładem. Ojcowie jedli cierpkie winogrona, a synom zęby ścierpły. Zęby synów były ścierpnięte, stępione, co utrudniało im konsumpcję życia. Jest wyrażenie w języku francuskim, które można by przetłumaczyć dosłownie gryźć życie wszystkimi zębami, albo bardziej czerpać życie pełnymi garściami, co znaczy korzystać z przywilejów i różnych okazji, aby prowadzić ciekawe i satysfakcjonujące życie. Przy negatywnym dziedzictwie ojców i ze stępionymi zębami, synom trudniej jest korzystać z pełni życia. Relacje między ojcem a synem, między rodzicami a dziećmi zawsze były wieloaspektowe. Nie mówię tu o konflikcie pokoleń. Wszyscy dziedziczymy po rodzicach dobre i złe rzeczy. Talenty artystyczne, jak również czasami niektóre choroby, tak zwane choroby dziedziczne. Czasami jesteśmy dumni z naszych przodków, a czasami się ich wstydzimy. Z pewnością łatwiej jest przejąć dziedzictwo dobrego słuchu muzycznego niż dziedzictwo przestępcy. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieć problem z przyjęciem waszego dziedzictwa, to pomyślcie o uczuciach dziecka poczętego podczas gwałtu. Jak kochać swojego ojca w takim przypadku? Czasami słyszymy, jaki ojciec, taki syn. Jabłko nie spada daleko od jabłoni. Są to wyrażenia neutralne, które można interpretować w sposób pozytywny lub negatywny. Jaka matka, taka córka. Też tak słyszymy. To jest biblijne, według Ezechiela, 16 rozdział, 34 werset. I w kontekście raczej negatywnym tym razem. Ale dlaczego dzieci powinny być karane za winy rodziców? Wydaje się to nam niesprawiedliwe. Jednak w drugiej Księdze Mojżeszowej, tuż po dwóch pierwszych przykazaniach, znajdujemy słowa, które Pan dał ludowi Izraela. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 5 i 6 werset. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Widzimy, że miłosierdzie Boże jest o wiele silniejsze, czyli tutaj tysiąc pokoleń, niż karanie, gdzie tylko jest mowa o czterech pokoleniach. Miłość Boża jest silniejsza i trwalsza niż nienawiść ludzka. Studiując Biblię, znajdziemy wiele przykładów tej kary na synach. Widzimy, że wielki wpływ i wielka odpowiedzialność za zachowanie narodu spoczywały na królach danego kraju. Kiedy król był dobry i wierny Bogu, lud szedł za nim właściwą drogą. Jeśli król był zły, bałwochwalczy, to ludzie brali z niego zły przykład. Dlatego interesujące jest zbadanie historii niektórych z tych królów. Po separacji między Izraelem a Judą, pierwszy król nad Izraelem nazywał się Jeroboam. Był to zły król, który szybko oddalił się od Boga. Zbudował dwa złote cielce, jednego w Dan, a drugiego w Betel. Był inspiratorem bałwochwalstwa w swoim kraju. W pierwszej księdze królewskiej 14:9-11 możemy przeczytać boski osąd nad nim i karę dla jego potomstwa. Wszyscy zginęli, nie pozostawiając po sobie nawet nagrobku. Ich zwłoki zostały zjedzone przez psy lub ptaki. Za winy ojca zginęły także i synowie. Czasami, jak w przypadku króla Achaba, ze względu na ich skruchę, Bóg postanowił odsunąć karę na później. Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, 21 rozdział, 29 werset. Czy widziałeś, jak Achab upokorzył się przede mną? Ponieważ upokorzył się przede mną, nie sprowadzę tego nieszczęścia za jego dni, ale sprowadzę nieszczęście na jego dom za dni jego syna. Kara została opóźniona, przesunięta na syna. Prawidłowe wypełnianie funkcji króla w Izraelu lub Judzie było bardzo trudnym zadaniem. Nawet ci, którym udało się dobrze prowadzić kraj i szanować boskie zalecenia, nie byli pewni, że ich synowie będą czynić to samo i pozostaną blisko Pana. Aby zobaczyć konkretne przykłady tego w Biblii, wystarczy tylko przeanalizować życie niektórych królów Izraela lub Judy i ich potomstwa. Jak w przypadku Dawida i jego syna, Salomona, nie ma tego problemu, bo Salomon otrzymał dobre dziedzictwo. Tak w przypadku innych królów mamy wiele bardzo zróżnicowanych przykładów. Kombinacje są wielokrotne. Powiem o czterech. Pierwsza możliwość – dobry ojciec i dobry syn. Druga możliwość – dobry ojciec i zły syn. Trzecia możliwość – zły ojciec i zły syn. I czwarta możliwość – zły ojciec, a jednak dobry syn. Przytoczmy kilka przykładów. Dla dobrego ojca, dobry syn. Nawet jeśli ten przypadek wydaje się najłatwiej wytłumaczyć, okazuje się, że 40 lat panowania Salomona nie było takie proste. Otrzymał on dobre dziedzictwo od swojego ojca Dawida. Edukacja Salomona została zapewniona przez proroka Natana, co zapewniało mu dobre zrozumienie boskiej woli. Dokończył on plany swego ojca i zbudował świątynię dla Pana, która nosiła jego imię. Salomona. Świątynia Salomona. A jednak pod koniec swego życia popełnił on wiele błędów. Liczne żony pogańskie nakłoniły jego serce do bałwanów i obrzydliwości. Sąd Boży nad nim był bez odwołania. Czytamy słowa skierowane do Jeroboama, następcy Salomona, nad północnymi pokoleniami Izraela. Czyli to są słowa z pierwszej Księgi Królewskiej, 11 rozdział, 31 werset oraz 34 i 35. Tak bowiem mówi Pan, Bóg Izraela, oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a Tobie dam 10 pokoleń. Nie odbiorę całego królestwa z jego ręki, ale pozostawię go księciem po wszystkie dni jego życia ze względu na Dawida, swego sługę, którego wybrałem i który przestrzegał moich przykazań i nakazów. Zabiorę natomiast królestwo z ręki jego syna i dam je tobie 10 pokoleń. Lekcja dla nas, którą możemy dla sobie zachować, to jest: zachowajmy i pielęgnujmy dobre dziedzictwo, które otrzymaliśmy nie przez część naszego życia, ale aż do końca, aż do śmierci. Drugi przykład to, druga ta możliwość, to jest, kiedy jest dobry ojciec i zły syn. Historia biblijna zapisana w II Księdze Kronik od 29 do końca 32 rozdziału czytamy o królu Hiszkiaszu, który był dobrym królem, inicjatorem odnowy religijnej w Jerozolimie. Rządził nad Judą przez 29 lat. Niestety ten dobry król spłodził syna Manasesa, który był złym królem przez 55 lat. Druga księga Kronik, 33 rozdział, werset 1 i 2. Manases miał 12 lat, kiedy zaczął królować i królował 55 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co złe w oczach Pana, według obrzydliwości tych narodów, które Pan wypędził przed synami Izraela. Po tych wersetach jest cała lista złych uczynków tego króla. Lekcja dla nas. Nie wystarczy mieć dobry przykład i dobre dziedzictwo. Nadal musimy go zachować, dbać o niego i przekazać je dzieciom. Trzecia możliwość jest tam przykład, gdy jest zły ojciec i zły syn. Na przykład Amon, syn Manasesa. Czyli zły ojciec i zły syn. W tej kategorii wybrałem właśnie ciągłość w rodzinie Manasesa. Po 55 latach panowania Manasesa, jego syn Amon wstąpił na tron Judy tylko na 2 lata. To też był zły król. Jego życie jest opowiedziane w 5 wersetach. Druga Księga Kronik, 33 rozdział, wersety 21 do 25. Amon miał 22 lata, kiedy zaczął królować i królował 2 lata w Jerozolimie. I czynił to, co złe w oczach Pana, tak jak czynił jego ojciec Manases. Amon bowiem składał ofiary wszystkim posągom, które sporządził jego ojciec Manases i służył im, a nie upokorzył się przed Panem, tak jak ukorzył się jego ojciec Manases. Przeciwnie, Amon grzeszył coraz bardziej i jego słudzy sprzysięgli się przeciwko niemu i zabili go w jego domu. Ale lud tej ziemi zabił wszystkich, którzy sprzysięgli się przeciw królowi Amonowi, a potem ustanowił jego syna Jozjasza królem w jego miejsce. Można by powiedzieć, że nic dodać, nic ująć. Jaki ojciec, taki syn. Werset 23 mówi nam jednak, że jeszcze bardziej pomnożył grzechy ojca. A werset 25, który właśnie przeczytaliśmy, jest również interesujący, ponieważ wskazuje, że prości ludzie w kraju mogli również zbuntować się i narzucić dobrego króla. Przejdźmy do 4 punktu, najrzadszym punkt. Zły ojciec, a jednak dobry syn. Te przypadki najbardziej nas interesują i wzbudzają nas podziw. Zarówno w historii biblijnej, jak i w życiu codziennym wokół nas. Czasami obserwujemy, jak dzieci z patologicznych rodzin, z alkoholizmem i przemocą na co dzień, jak one się pozbywają, z jaką determinacją tego złego ciężaru i odnoszą sukcesy w ich życiu. Tak było również w przypadku niektórych królów w Izraelu. Jak trudno było dziecku przygniecionemu przez negatywny balast swoich przodków zmienić paradygmat jego życia i zachowywać się zgodnie z biblijnymi zaleceniami. Najpierw trzeba było zrozumieć grzech albo grzechy ojca, a następnie narzucić swój nowy sposób postępowania. Możemy sobie tylko wyobrazić wiele przeszkód do pokonania w głowie najpierw, a potem w jego otoczeniu. Te same trudności pojawiają się każdym razem, gdy ktoś chce opuścić Babilon. Myślę w tej chwili o moim dziadku Stanisławie Szafkowiczu, który jako pierwszy w rodzinie zrozumiał błędy Babilonu i opuścił go z wielkim hukiem. Przepraszam za emocje. Dobrze znane są dwa przypadki biblijne dobrego syna od złego ojca. Są to przypadki Hiszkiasza, syna Achaza, oraz przypadek jego prawnuka Jozjasza, syna Amona. Obaj rządzili nad Judą jakiś czas przed deportacją Judy do Babilonu. Obaj wiedzieli, że powrót narodu do Boga przyniesie jego błogosławieństwa i na jakiś czas odsunie jego karanie. Na zakończenie tego rozdziału możemy zauważyć, że jak niektórzy bracia odliczyli, że po królu Salomonie w królestwie Judy zaledwie 7 z 20 królów uznano za dobrych w oczach Boga. 7 dobrych i 13 złych. W północnym królestwie było jeszcze gorzej. Tylko 1 król z 19 zdobył aprobatę Boga. Chociaż to wyliczenie, które właśnie zrobiliśmy, może wydawać się nie na temat, ale wydawało mi się ważne, aby dobrze ukazać te stosunki międzypokoleniowe i odpowiedzialność przywódców narodowych. Aby pozostać jeszcze w rodzinach królewskich, możemy również zobaczyć zrealizowanie tego przysłowia Jeremiasza w przypadku pierwszego syna Dawida, zrodzonego z grzechu z Beerszebą. Ich pierwszy syn zmarł z wyroku Bożego. To możemy zobaczyć w drugiej Księdze Samuelowej, 12 rozdział, 14 werset. Biblia notuje również przypadek 7 synów lub wnuków Saula, pierwszego króla Izraela, którzy zmarli, ponieważ Saul nie uszanował sojuszu z Gabaonitami. Tę historię można przeczytać w drugiej Księdze Samuelowej, 21 rozdział, wersety od 1 do 14. Zdajemy sobie sprawę, że to przysłowie dotyczyło nie tylko królów i ich rodzin. To wszyscy ludzie powtarzali go, przywołując w tle zbiorową odpowiedzialność całego narodu, winę ich poprzednich pokoleń. Prawdopodobnie w niektórych przypadkach był to sposób na usprawiedliwienie siebie i wyjaśnienie, że nieszczęście, które teraz znosimy, nie jest spowodowane naszymi grzechami, ale jest winą naszych ojców. Prorok Jeremiasz w trenach jeremiaszowych, 5 rozdział, 7 werset, opisuje to narzekanie ludu. Nasi ojcowie zgrzeszyli, nie ma ich, a my nosimy ich nieprawość. To jest niesprawiedliwe. To oni byli winowajcami, tymi złymi. My jesteśmy tymi dobrymi, mówili oni. Ojcowie jedli cierpkie winogrona, a synom zęby ścierpły. Odpowiedzialność całego narodu była również bardzo często angażowana przez złe zachowanie ich przywódców duchowych, takich jak faryzeusze i saduceusze. Pamiętamy słowa naszego Pana w Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, wersety 29-32. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie grobowce proroków i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków. A tak sami sobie wystawiacie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy pozabijali proroków. i wy dopełnijcie miary waszych ojców. Wy jesteście synami tych, którzy zabili proroków. Idziecie dokładnie ich śladami. Jaki przykład dajecie narodowi? Przy okazji zastanawiam się nad prawidłową formą wersetu 32. Jest on różnie tłumaczony. Czy jest to prosta obserwacja? Wypełniacie miarę waszych ojców? Albo jak większość tłumaczeń oddaje, to w formie zachęty. Idźcie teraz i dopełnijcie miarę waszych ojców. Ta druga interpretacja została szybko potwierdzona. Święty Szczepan dodaje wyraźnie w Dziejach Apostolskich 7 rozdział 51 i 52 werset. Ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojce, tak i wy. Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali też tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego, którego wy staliście się teraz zdrajcami i mordercami. Wersety te podkreślają odpowiedzialność zarówno ojców, jak i synów w czasach Jezusa. Ta zbiorowa odpowiedzialność całego narodu została potwierdzona przez reakcję tłumu podczas procesu Jezusa przed Piłatem. Czytamy w Ewangelii Mateusza 27 rozdział, wersety 24 i 25. Gdy Piłat zobaczył, że nic nie osiąga, ale przeciwnie, zamieszanie staje się większe, wziął wodę i umył ręce przed tłumem, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza sprawa. A cały lud, i tutaj podkreślam, cały lud odpowiedział: krew jego na nas i na nasze dzieci. Odpowiedzialność, konsekwencje tych słów zostały rozciągnięte na dziesiątki i dziesiątki pokoleń narodu żydowskiego. 2000 lat później ten deicyd, czyli zabicie Boga, to oskarżenie oparte na fałszywej doktrynie Trójcy, nadal utrzymuje się jako podstawa wszelkiego antysemityzmu w Europie i na świecie. Ten antysemityzm i teraz antysyjonizm obydwa mają się dziś jeszcze dobrze w Europie i na całym świecie, przepraszam. Zęby dzieci nadal są ściernięte. To przysłowie było tak zakorzenione w narodzie żydowskim, że nawet uczniowie Jezusa zadali mu pytanie podczas uzdrowienia człowieka ślepego od urodzenia: Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice, że się urodził ślepy? Pamiętamy odpowiedź mistrza. Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga. Według Jana, 9 rozdział, 2, 3 werset. Ten cud miał służyć jako lekcja, jako ilustracja dla znacznie ważniejszego uzdrowienia, uzdrowienia oczu zrozumienia całej ludzkości w tysiącleciu. Przysłowie cytowane przez Jeremiasza miało taki sam pedagogiczny cel. Miało ono na celu zilustrowanie świadomości i odpowiedzialności, które nastaną w tysiącleciu. Tam każdy uparty złoczyńca umrze za swoje własne grzechy. Jeremiasz napisał swoje proroctwo w czasie, gdy część narodu była już w niewoli w Babilonie. Rozumiał on, że była to konsekwencja błędów nagromadzonych przez kilka pokoleń Żydów. Prorokował jej długość, 70 lat. I zapowiedział także następną albo nawet następne ukarania, tragedie, które jeszcze czekały na naród w przyszłości. Jednocześnie ten rozdział 31 jego proroctwa jest bardzo pozytywny i pełen optymizmu. Mówi on o stopniowym powrocie łaski, o końcu wszelkiej niewoli i powrocie błogosławieństw w ramach nowego przymierza. Tak, zęby dzieci ścięły. Naród żydowski przez 2000 lat znosił rozproszenie, nienawiść, najstraszliwsze prześladowania, najkrwawsze pogromy i Holokaust na końcu. Mówiąc na końcu, zastanawiam się, czy to jest dobrze powiedziane, ponieważ według Biblii inne nieszczęścia są jeszcze przed tym ludem. Inwazja Goga, ucisk Jakubowy, chociaż te dwa przykłady można zacytować. Eretz Izrael istnieje od 1948 roku. Jesteśmy teraz świadkami jego szybkiego rozwoju, a także jego trudności. Widzimy, jak pustynia zamienia się w podatną ziemię uprawną, a ostatnio obserwujemy pomnażanie się umów międzynarodowych. Niedawne porozumienie Abrahama, traktaty pokojowe między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz między Izraelem a Bahrajmem. Teraz rozpoczęcie rozmów z Arabią Saudyjską i Marokiem. Widzimy wiele zmian na szczeblu dyplomatycznym. Nowe sojusze zawiązane są przez Izrael po części po to, aby przeciwstawić się ekspansjonizmowi odwiecznego przeciwnika, którym jest Iran. Obserwujemy w Izraelu nieprawdopodobny rozwój nauki, medycyny, sztucznej inteligencji, ale widzimy również ich trudności w polityce wewnętrznej, trudności ze Strefą Gazy i terytoriami zdobytymi po wojnie sześciodniowej. Na ten temat chciałbym zacytować słowa Ben-Guriona z wywiadu udzielonego w 1968 roku amerykańskiemu dziennikarzowi. Czyli słowa Ben-Guriona. Mając do wyboru między pokojem a wszystkimi terytoriami, które zdobyliśmy w zeszłym roku, wybrałbym pokój. Zrobił jednak dwa wyjątki. Jerozolima i wzgórza Golan. W tym wywiadzie cytuje Mojżesza i proroków oraz wielokrotnie nalega na wyrażenie w języku hebrajskim am segula, co oznacza być wzorowym. Izrael powinien być przewodnikiem, powinien być światłem dla innych narodów. Chwilę później dodaje, to państwo, czyli mówiąc tutaj o Izraelu, to państwo jeszcze nie istnieje, to dopiero jest początek. Kolejne ostrzeżenie od niego zostało wypowiedziane w Knesecie, czyli Parlament Izraelski, po wojnie sześciodniowej. O naszej pozycji w świecie nie będzie decydować nasze tak zwane bogactwo materialne, ani nie brawura naszego wojska, ale moralna cnota naszego przedsięwzięcia. Jeśli jesteście zainteresowani, to możecie zobaczyć to na internecie. Można napisać Ben-Gurion Epilog. To jest film Yarif Moser. Ben-Gurion, wizjoner, rozumiał bardzo dobrze, że Izrael miał jeszcze długą drogę do pokonania, aby stać się przykładem dla innych narodów. Ojcowie jedli cierpkie winogrona, a synom zęby ścierpły. Umiejętność pogodzenia się ze swoją przeszłością i przeszłością ojców nie jest łatwym przedsięwzięciem. Czasami może to potrwać dziesięciolecia. Możemy zacytować wzorową pracę wykonaną w pohitlerowskim narodzie niemieckim. Dzięki edukacji młodzi Niemcy dzisiaj doskonale zdają sobie sprawę z okrucieństw popełnionych przez ich przodków i są w stanie uczyć się z ich przeszłości. Ostatnio byłem bardzo poruszony, kiedy przeczytałem artykuł w formie reportażu z izraelskiego szpitala, gdzie młodzi Niemcy, wolontariusze, regularnie przyjeżdżają do opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Wielu z nich zadecydowało się aby to zrobić, po odkryciu ciężkiej przeszłości swoich dziadków, którzy służyli w szeregach nazistowskich SS. Credo tych młodych ludzi, mój dziadek chciał wyniszczyć Żydów i niepełnosprawnych, więc ja jestem tutaj, aby im pomóc. Co ciekawe, dzisiaj to z Niemcami właśnie państwo Izrael ma najlepsze stosunki w Europie. Niestety, nie wszyscy, nie wszystkie narody są gotowe wykonać taką pracę. Każdy naród ma jedną lub nawet kilka czarnych kart w swojej historii. Może to być przeszłość kolonialna, przeszłość rasistowska, grabież mienia, zbrodnie wojenne, ludobójstwo. Nie należy im zaprzeczać, tym wszystkim kartom. Wszelkie próby ich wymazania lub napisania na nowo historii w korzystny sposób przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego i tylko opóźniają świadomość i pojednanie. Ojcowie jedli kwaśne winogrona. Nie osądzajmy zbyt surowo naszych ojców w najszerszym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie byliśmy w ich sytuacji, ale uczmy się z ich mocnych stron, jak też i z ich słabości. Postawmy sobie raczej takie pytanie, jakie dziedzictwo my przekażemy przyszłym pokoleniom? Zwłaszcza nasze duchowe dziedzictwo, to, które otrzymaliśmy i to, które zostawiamy naszym potomkom? Osobiście czuję wdzięczność wobec moich duchowych ojców za piękno i bogactwo prawdy otrzymanej w spadku. Co pozostanie z tego bogactwa na przyszłość? Jak będą wyglądały nasze zgromadzenia w przyszłości? Oczywiście Bóg dobrze zna odpowiedź i On poprowadzi swoją pracę do rezultatów przewidzianych w Jego planie. Obserwujemy i uczymy się od narodu żydowskiego. To dobrze. Nie zapominajmy, że ten naród pomimo kary i dwójnasobu łaski i kary, jest zawsze miłowanym przez Boga. Zacytujemy tutaj list do Rzymian, 11 rozdział, 28 werset. Tak więc, co do Ewangelii, są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania, są umiłowani ze względu na ojców. Oni byli, oni są i oni na zawsze pozostaną narodem wybranym przez Boga, ukarani z powodu swoich ojców i błogosławieni dzięki swoim ojcom. Jedno drugiemu nie zaprzecza. Tak jest z wychowaniem dziecka, tak jest z wychowaniem tego narodu, a także jej ludzkości. Rozdział 31 Jeremiasza opisuje stopniowy powrót łaski do tego narodu, jego powrót do ziemi patriarchów. Bóg, który ich karał, również czuwa teraz nad błogosławieństwami i nad naprawieniem tego narodu, co Jeremiasz pisze w wersecie 28. Tak samo jak czuwałem nad nimi, by wyrywać i obalać, burzyć, niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak samo będę nad nimi czuwał, by budować i sadzić wyrocznie Pana. Ukurowaniem tego całego procesu jest zawarcie nowego przymierza z tym ludem. To jest opisane w wersetach 31 do 34. Kiedy pośrednik tego nowego przymierza, Kościół, zostanie skompletowany, to wówczas przymierze to wejdzie w życie. Stopniowo zostanie ono rozszerzone z Izraela na całą ludzkość, jak skrzydła kwoki, która przykrywa swoje pisklęta. Wtedy każdy człowiek, który zgrzeszy, poniesie on i tylko on konsekwencje swojego grzechu. Prorok Ezechiel pisze na ten sam temat w Ezechiela 18 rozdział 20 werset. Dusza, która zgrzeszy, umrze. syn nie poniesie kary za nieprawość ojca, ani ojciec nie poniesie kary za nieprawość syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego pozostanie na nim, a niegodziwość niegodziwego pozostanie na nim. Nikt nie będzie mógł wspominać winy swoich rodziców lub grzechu Adamowego, aby usprawiedliwić własne winy. Dzisiaj ludzkość ponosi konsekwencje grzechu naszych pierwszych rodziców, Adama i Ewy. Choroby, cierpienia i śmierć są dziedzictwem, ciężarem, który zniknie dopiero po zmartwychwstaniu. Tylko Pan Bóg i Jego Syn w swoim królestwie będą mogli przełamać ten łańcuch złego dziedzictwa. Słońce sprawiedliwości wyleczy wszystkie choroby i zagoi wszelkie rany. Bóg w swoim planie przewidział podniesienie ludzkości ze stanu grzechu i przywrócenie jej do pierwotnej sytuacji. Celem jego projektu, projektu Bożego po tysiącleciu, jest danie życia wiecznego tym wszystkim, którzy pokochają sprawiedliwość i pozbędą się nieprawości. Tym zaś wszystkim, którzy nadal będą kochać nieprawość i będą nienawidzić sprawiedliwości, tym przewidziana jest wtóra śmierć. Dzieci pojednają się ze swoimi ojcami, jak mówi ostatni werset Starego Testamentu. Ojcowie i synowie będą razem służyć Panu w Jego Królestwie. Umiłowani bracia i siostry, oczekując tej wspaniałej perspektywy, módlmy się z jeszcze większą gorliwością. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Amen.